Wieczorne spotkania. Reportaże, dokumenty, słuchowiska.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Okrucieństwa, z jakim Ukraińcy mordowali Polaków w czasie rzezi wołyńskiej, nie da się zrozumieć. Można próbować zrozumieć przyczyny niechęci, okoliczności zbrodni, ale okrucieństwo było naprawdę niewyobrażalne. Dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. 75 lat temu, 11 lipca 1943 roku, banderowcy zaatakowali niemal 100 wsi, w których mieszkali Polacy. Była to kulminacja mordów przeprowadzanych od lutego 1943 roku do wiosny roku 1945. W sumie z rąk Ukraińców zginęło około 100 tysięcy Polaków. Po stronie ukraińskiej liczba ofiar wyniosła od 10 do 12 tysięcy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Żanety Walentyn pod tytułem Nasze jest tylko niebo. Bohaterem opowieści jest ocalały z rzezi wołyńskiej Bolesław Dynowski.
Było mówione, że Boże Narodzenie zwierzęta mówią. Był mróz, 45 stopni i ojciec nas z bratem zaprowadził do takiej rodziny ukraińskiej, ale takiej pozytywnej. Wy się schowacie w oborze pod żłobami, bo zwierzęta, krowy i konie oddychają, jest ciepło, ale przeszkadzało nam szczury. Ale brat się bardzo ucieszył, bo Boże Narodzenie na Trzech Króli jest naszych. Brat się bardzo ucieszył, że wreszcie będzie słyszał, jak zwierzęta mówią. No i tak czeka, już świta. Ta Ukrainka przyszła doić krowę. A brat mówi, to jest kłamstwo, to kłamią. A ja mówię, słuchaj Władziu, no bo to są ukraińskie krowy. Moja pamięć trwała już, kształtuje się mniej więcej od śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Ja wtedy byłem już strzelczykiem, chodziłem w mundurze i ten okres międzywojenny to był takim okresem współżycia. Ja mówię na przykładzie mojej wsi. Mieszkałem na Podolu, we wsi Siemikowce nad rzeką Strypą, w samym środku między bastionami obronnymi jeszcze za pierwszej Rzeczpospolitej, a więc zamki w Trębowli, w Czortkowie, w Podhajcach, w Rzeżanach, w Tarnopolu. No, w moim przypadku to było tak, że ja byłem siódmym dzieckiem, pierwszym synem i do 7 lat byłem pod opieką babci, mamy i sióstr. Ale po 7 latach ojciec mnie oderwał od spódnicy, jak się wyraził, i wszędzie mnie brał. Ale jadąc miał słuchacza i opowiadał całe, jak to było jeszcze za zaborów. I potem całą historię życia wsi Siemikowce. Taka mozaika. Polacy, Rusini, a potem w kolegację wchodzili Polacy z Ukraińcami. A jeszcze przed pierwszą wojną światową to bywało tak. Na przykład kościół u nas był zniszczony, a cerkiew była. A dziecko zachorowało, no to jeden Bóg. I dlatego szybko, a jeszcze jak to było zawieje śnieżne, czy też błota wiosenno-jesienne, to chrzcili w cerkwi. Mój ojciec był po 22 roku wójtem i tak samo nie było różnicy, jak wiem z opowiadań i rodziców, i sąsiadów. A więc bardzo się starał i dlatego tworzył klimat we wsi, że różniła nas, Polaków i Ukraińców, tylko wiara. Pierwszy mord z naszej wsi wracał w 1939 roku. Rudyk, sąsiad, bo oderwał się z obozu jenieckiego przed naszą wsią w Kozowie, został zamordowany, bo szedł w mundurze polskim, jak się urwał z tej niewoli. To był pierwszy już mord. Pierwsze wypadki mordu to były wypadki pojedyncze. Był taki przypadek, jak pamiętam. Przyszedł znajomy Ukrainiec, Kaczor się nazywał, i radził się ojca, co ma zrobić, bo bezpeka, oni mieli taką organizację polityczną, wyznaczyła im termin, że mają się na skrzyżowaniu dróg przy cmentarzu o godzinie 12 stawić na koniach z toporami, z nożami, pojadą mordować. A to był 43. Już po wioskach zaczynały się rzezie. One szły z Wolynia, czarna, to się mówiło, czarna fala z Wolynia. Największa rzeź to była u nas przed wkroczeniem armii radzieckiej, wiosną 1944 roku. Ponieważ zapewniali nasi sąsiedzi rodziców, że na nas nie napadną, to jednak my chowaliśmy się. Pani sobie wyobraża, że ja z bratem i też jeszcze dwóch kolegów chowaliśmy się. Ja na przykład nie spałem dwie zimy i jedno lato w domu, w łóżku pod pierzyną. Tylko na strychach, stodołach, w jamach od ziemniaków. Uciekliśmy w pole, a tu wieje, mróz. I my położyliśmy się tak jeden za drugim, jak miedzę. Oddychał człowiek, to tutaj woda. Już świta i wychodzimy z tego. Mróz jest straszny. Idzie Janek pierwszy, Zbyszek i ja. I ja patrzę, Janek ma białe uszy, Zbyszek ma białe uszy. I ja mówię, chłopcy, padamy śniegu i na uszy. Janek złapał, wie pani, jak zamrożone uszy i łamał się kawałek. A moje tak zmarzło, że się zgotowały małżowiny. I my słuchaliśmy, jeśli jest krzyk, to znaczy, że było morderstwo. Jeśli jest cicho we wsi, to nie będzie. Jeśli się jechało gdzieś, na przykład do Siemikowiec, to mieliśmy polecenie, przynajmniej ja, że mówić, że się jest Ukraińcem, bo oni mówili tak, jesteś Ukraińczyk czy Polak? Ukraińiec. A powiedz modlitwy, no to Otcze nasz tamten, a kolędę, bo prydwicznej nam narodził się. I proszę sobie wyobrazić, że mój cioteczny brat, czy kieta, jechał do Podhajec. W Podhajcach była mleczarnia, której prezesem jest Berko, Żyd, który w okresie przed I wojną światową chodził do gimnazjum z ojcem w Tarnopolu. On się ożenił z córką bogatego aptekarza, który miał w Tarnopolu dwie apteki. Już byli w getcie, to on przekupił policję żydowską i ich puścili. Jego żonę Lusię, córkę, i Edzia, syna. I oni szli do Siemikowiec. Ale jak nocowali, to razem nie spali, tylko każdy u innego. I trafiło, że na Ukraińca żona Berka. No i już z rana ruszyć, a żona nie przychodzi. No więc Berko poszedł do tego po żonę. A on mówi, o, żona godzinę temu wyszła. Nie wiem gdzie, ale wyszła. Okazuje się, że ona miała 3 złote zęby. I Ukrainiec zabił ją, zęby wyrwał i zaciągnął w takie bajorko było, trzciny, sitowie. Potem jak paśli chłopcy, no to znaleźli. A Berko ciągle szukał. Nam powiedzieli sąsiedzi, wy musicie wyjechać. Wszystko zostawiliśmy, całe gospodarstwo, a pojechaliśmy do Tarnopola. W międzyczasie już jest decyzja, że Polacy z Kresów Wschodnich mają przenieść się na ziemię odzyskane. Ale otrzymaliśmy z naszej wsi informację, ojciec otrzymał, że na przykład szwagier, bo został jeszcze we wsi, mówią, a co nam tam, nieważny ustrój, nieważne polityka, ważna ziemia, nie upuszczamy. Siadamy na konie i jedziemy. Przyjechaliśmy do naszego domu. Mieszka Ukrainka, której 2 synów, starsze ode mnie i mój rówieśnik, należą do bandy. Ale ona mówi, dzisiaj jest zebranie, meeting. Będą rozmawiać, że Polacy mają jak natychmiast się wynieść stąd. I ojciec mówi, dobrze, to ja pójdę na zebranie. Ale ona mówi, nie, nie może pan iść, bo tam też będą banderowcy. Ja nie chcę wiedzieć, gdzie pan się ukryje, u kogo. Ale Bolek niech zostanie u mnie. W razie czego, to ja go schowam pod łóżko. Jest noc, proszę panią. Naraz strzały. Ogień. Ja się obudziłem. Patrzę przez okno. Ona mówi cicho, cicho. I ja lękam się, czy to czasem tam ojciec nie był. I proszę panią, już nie śpimy do rana. Idziemy tam, gdzie się ten. Okazuje się, że ten Ukrainiec, który z synem należał do samoobrony. Okazuje się, że dom spalony. Jak to się odbyło? A więc po mityngu ten Iwan Danieliszyn, który był w samoobronie, pojechał tam do Złotnik, do rajkomu z synem. Banderowcy otoczyli dom i wrzucili przez okno butelki z benzyną i zapalili. i matka, i sześcioro dzieci, czad się wytworzył. Matka usiadła na podłogę, a ta szóstka dookoła. I ja jak wszedłem, to widziałem tylko kubki, bo oni potem jeszcze dużo dolali benzyny. I tylko nie spaliły się doszczętnie głowa, ale córka tego Iwana, tej rodziny, w innej wsi zbierała, była urzędniczką, zbierała podatek. To córkę tam złapali, gwałcili i potem język oderwali, oczy wydłubali i powiesili na domu ludowym, na drzwiach, i napisali: kto służy NKWD, to każdemu to budę. I proszę panią, wtedy za namową ojca i Ukraińców miejscowych wszyscy Polacy do Małowód, i tam zamieszkali w Małowodach. Okopali się, zaminowali i tam przetrwali do maja, do wysiedlenia. Także w naszej miejscowości to 13 osób banderowcy zamordowali. To był 45 rok, a w maju podstawili wagony i załadowali nas, i pociąg wieczorem ruszył. Ja to widzę, ja to słyszę, jak stukot kół pociągu mieszał się z modlitwą, z płaczem. Ja pamiętam, jak ojciec mówi do mamy: zobacz, Franiu, zostawiliśmy wszystko. Nasze jest tylko niebo i gwiazdy. Jedziemy w nieznane.
Był to reportaż Żanety Walentyn pod tytułem Nasze jest tylko niebo. Bohaterem był Bolesław Dynowski. Teraz zapraszam do wysłuchania obszernych fragmentów audycji Małgorzaty Maniszewskiej z 2011 roku pod tytułem Porozmawiajmy o literaturze i rzezi wołyńskiej. Tragedia z 1943 roku odbiła się m.in. na twórczości Włodzimierza Odojewskiego.
Historia stosunków polsko-ukraińskich ma swoją długą i bolesną tradycję. Jest w dużej mierze historią wojen, wzajemnego niezrozumienia i nienawiści. Przez stulecia my, Polacy, żyliśmy z Ukraińcami w jednym państwie i być może dlatego traktowaliśmy ich protekcjonalnie, z wyższością, nie akceptując ich dążenia do niepodległości. Było tak i w XIX wieku, gdy sami pozbawieni państwa szukaliśmy sojuszników. Nawet wówczas, jeśli myśleliśmy to o federacji, nie akceptując odrębności narodowej sąsiadów. Podobnie było w dwudziestoleciu międzywojennym. Młode państwo prowadziło wtedy politykę dyskryminacji mniejszości narodowych, a warto przypomnieć, że Ukraińcy mieszkali najczęściej na wsiach, byli chłopami, a właścicielami majątków byli na ogół Polacy, albo Rusini, jak się wówczas o nich mawiało, którzy się spolonizowali. W publikacjach tamtego czasu widać przekonanie o kulturowej wyższości Polaków, o niezdolności Ukraińców do uzyskania niepodległości. Z historii naszych wzajemnych relacji u nas wspomina się najczęściej powstanie Chmielnickiego z lat 1648-1655, gdy kozactwo i chłopstwo ruskie ruszyło przeciw polskiej szlachcie, i właśnie tę szlachtę opiewał później Sienkiewicz. Wspomina się też Koliszczyznę, antypolski, antyżydowski, antykatolicki i antyszlachecki ruch hajdamaków, ruskiego chłopstwa i kozaków, trwający od czerwca do lipca 1768 roku, naznaczony masowymi mordami na Polakach i Żydach. O przyczynach tych buntów, o chęci drugiej strony, by wybić się na niepodległość i traktowaniu tamtejszych przez Polaków nie lubimy myśleć. I w końcu rok 1943, rzeź wołyńska, masowa zbrodnia dokonana przez ukraińskich nacjonalistów wobec polskiej mniejszości podczas okupacji. W okresie od lutego 1943 roku do lutego 1944. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 roku, byli Polacy. W dużo mniejszej skali Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi i przedstawiciele innych mniejszości zamieszkujących Wołyń. Głównym sprawcą była organizacja ukraińskich nacjonalistów, przyjmująca za podstawę działań faszystowską ideologię Dmytro Doncowa. Tamtą okrutną rzeź w XX wieku można porównać tylko do zbrodni hitlerowskich. Trzeba jednak pamiętać, że kolejną niezaleczoną raną, która tym razem obciążyła stronę polską, była akcja przesiedleńcza Wisła, dokonana z pełną brutalnością przez ówczesne władze na pogranicznej ludności ukraińskiej. Ówcześni polscy komuniści chcieli się tak pozbyć niewygodnej mniejszości. Niemniej tamta rzeź z 1943 roku była niebywale okrutna. W sposób wyjątkowo bestialski Ukraińcy zamordowali wówczas 120 tysięcy Polaków.
Usy w daleki wyri letili, trochę spoczyli, ранком хотіли, сіли на воду, крилонька мили, шкода.
Pierwszy raz dotknęła tego, co nawet słowem nie zostało przez tych kilka dni dotychczas głośno wypowiedziane i nazwane, że ona jest Ukrainką, a on jest Polakiem. Śmiała się, ale śmiech jej był smutny. Czy to możliwe, aby była aż taka nienawiść? Zapytała po chwili z jakąś raptownie zachłanną dociekliwością, której nie mogła ani pewnie nie chciała ukryć. Ale gdy nie odzywał się, pytania nie ponowiła. Po jakimś czasie jednak odezwał się, bo wydawało mu się, że ona wciąż na to czeka. Była straszna nienawiść. W każdym razie z waszej strony, ale potem i z naszej. Czy ja wiem, czy ja większa? Lepiej o tym nie mówić, lepiej nie. Lepiej nie. Mówił, szeptał i zamilkł. Lecz jego myśli, już pobudzone zarówno jej pytaniem, jak i samą jej obecnością przy nim, jakby podcięte do biegu konie, wymykały się. Nie chciały się podporządkować, zamilknąć i wbrew niemu samemu przypominały, mówiły, a nawet krzyczały. Ucinano głowy i genitalia, rozrywano nozdrza, otwierano kobietom brzuchy. I potem o tym tak ostro, dobitnie zapamiętanym wydarzeniu we wsi, gdzie się ukrywali na samym początku pogromów. Tym wydarzeniu, które przedwcześnie uczyniło go dorosłym. Jak to mężczyzna, Polak, wywieziony przez Sowietów, powrócił, bo w domu zostawił z dzieckiem żonę, Ukrainkę. Że przedarł się przez niemiecko-sowiecki front. I wiele tygodni szedł lasami niemieckim zapleczem i o tym, że jak dotarł do wsi, to ona już z dzieckiem nie żyła. I nikt nie wiedział, kto ją zabił, ani w jaki sposób, ale nie żyła. I o tym, jak jej bracia drutem kolczastym opletli. I ten kłąb stoczyli ze wzgórza Wiar. I że konał całą noc do rana. Tak krzyczały jego myśli, przerażając go swą gwałtownością, choć milczał i zaciskał usta, jakby niepewny, czy mu jakieś nieopatrzne słowo nawiązujące do jej pytania i tamtej jego odpowiedzi, nie może raptem się wyrwać.
Był to fragment powieści Włodzimierza Odojewskiego Oksana w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Powieść ta ukazała się po raz pierwszy 12 lat temu, ale Odojewski w swoich opowieściach ukazuje Kresy i ich krwawą historię już od pół wieku. Wyspa Ocalenia, Zasypie, Wszystko zawieje, Zmierzch świata. Kresy opisuje Odojewski jako miejsce, gdzie w wyjątkowy sposób kumulują się antagonizmy i okrucieństwa. Pisarz próbuje dokonać syntezy tragicznych dziejów naszych południowo-wschodnich rubieży. W powieściach jako temat powraca bratobójcza rzeź. Kresy w wizji Odojewskiego to miejsce, w którym dokonuje się zagłada polskiej szlachty i polskości. To rozwój nacjonalizmów. Pisarz obala dotychczasowe stereotypy związane z Kresami, pokazujące je jako krainę mlekiem i miodem płynącą, jako Arkadię. To nie sielska wileńszczyzna, znana z tylu dzieł literackich od pana Tadeusza począwszy. Odojewski pokazuje głównie II wojnę światową jako terytorium strasznych, bratobójczych walk. Jego Kresy to Ukraina, w której budzą się nacjonalizmy, głównie za sprawą dwóch najeźdźców. Walczą tam Armia Krajowa, banderowcy, oddziały ukraińskich komunistów, NKWD, Niemcy. W Wyspie Ocalenia i Zasypie, Wszystko zawieje Odojewski pokazuje wojenne losy dwóch ziemiańskich rodzin zamieszkałych w pobliżu Krzysztopola. Czeterstwieńskich, właściwie Rosjan, którzy za sprawą seniora rodu białogwardzisty przybyli do Czupryni wiele lat wcześniej, przywożąc ze sobą chłopkę, Ukrainkę, z jej bękartem, nieślubnym synem Teodora Czerestwieńskiego. Wojnowicze z kolei to polska szlachta ziemiańska. Są katolikami. Od Ukraińców różnią ich tylko wiara i język. Wszyscy są synami tej samej ziemi. Jedni wcześniej zmienili wiarę, inni pozostali przy prawosławiu i rozróżnianie ich na Polaków i Ukraińców jest bez znaczenia. Wyspy Ocalenia, Zasypie, Wszystko zawieje streszczać nie będę, to niemożliwe. Do waśni narodowych dochodzi tam jeszcze dramat namiętności, zazdrości, którego osią jest wychowanka Czerestwieńskich, Katarzyna, wkrótce wdowa po zamordowanym w Katyniu. Nieślubny syn Ukrainki i Czerestwieńskiego staje się zaś ukraińskim nacjonalistą. Jego banda morduje bez wyjątku wszystkich, Ukraińców, Polaków, a w szczególny sposób mści się na Czerestwieńskich za swój bękarci kompleks. Pasmo okrutnych morderstw, jedna zemsta pociąga za sobą kolejną. Cała proza Odojewskiego jest opowiadaniem o śmierci i cierpieniu. Wielką rolę odgrywa w niej też pejzaż. Pejzaż będący częścią ludzkiego losu i często jego metaforą. Posłuchajmy, jak pisarz Włodzimierz Odojewski, z pochodzenia Wielkopolanin, urodzony w Poznaniu, poznał tamto miejsce i tamten czas.
Moja mama na jakichś tam pierwszych, może drugich wakacjach po I wojnie światowej była w Galicji na Pokuciu. To jest Dolina Prutu, w prawo w kierunku Rumunii. Być może, ja już nie pamiętam, czy jako harcerka, czy należała do jakichś tam kobiecych formacji strzelców, czy coś takiego. W każdym razie tam była, tam się zakochała, w tej ziemi i to pozostało u niej. Także, kiedy wyszła za mąż, kiedy straciła pierwsze dziecko, to tata mamę tam posyłał. Nie do jakichś sanatoriów środkowopolskich, tylko do, jak pamiętam, chyba Druzgienniki, Jaremcza, Worochta. Te nazwy już tkwiły mi w świadomości, kiedy byłem małym chłopcem. Tam między Trębowlą a Czortkowem mieliśmy krewnych. Więc nie tylko to były wyjazdy do jakichś sanatorium, jakieś wędrówki w Gorgony, w Beskid Wschodni, zwiedzanie jaskiń do Bosza, to taki zbójnik tamtych terenów, taki sprawiedliwy Janosik Wschodni. W tej atmosferze upływało moje dzieciństwo. Ocalały mi różne zdjęcia przedwojenne, wśród nich mam mamy, jakieś ciotki, jakieś przyjaciółki, mamy w Serdakach Kuculskich, bo panie kupowały sobie takie stroje i się fotografowały. Pewnie to jakieś widzenie sentymentalne tamtych ziem zaczęło się w dość wczesnym dzieciństwie. Potem, bo 39 rok zastał nas w Wielkopolsce. W ogóle udało nam się, nie zostaliśmy wywiezieni. Taki parasol ochronny roztoczyła nad nami z Hamburga rodzina o tym samym nazwisku, zniemczona od 4 pokoleń. I tenże wuj, jak ja mówiłem, czy stryj, czasem mówiłem, oczywiście żaden stryj, czy 4 pokolenia były wstecz, rozdzieliły się te linie. Przyjeżdżał do Wielkopolski, ustrzegł nas od wywięzienia do GG. Postarał się o niezłą posadę mamie. Także mama nie tylko nas wykarmiła jakoś, ale jeszcze całą gromadę ciotek w naszym domu. Ja zawsze mówię, byłem wychowywany przez kobiety, bo małżeństwo moich rodziców rozpadło się przed wojną. I w 43 roku wydawało nam się, że możemy odwiedzić przy pomocy tegoż stryja, jeżeli chcecie jechać tam na wschód, zobaczyć, proszę bardzo, ja wam te pasjerszajny postaram się. Ja z mamą pojechałem tam. Trochę tak jak bohater Wyspy Ocalenia, czy niektórych opowiadań Zmierzchu Świata. Pojechałem do Arkadii. Wydawało się, że jadę do Arkadii, że to będą piękne wakacje. Kiedy myśmy tam przyjechali, to, żeby się nie rozwodzić, krótko, horyzont był czerwony, płonęły wsie. To był okres największych rzezi. Ja sam nie przeżyłem w tej wsi, gdzie my byliśmy, mówię między Czortkowem a Trębowlą. Ja nawet nie bardzo wiem, do jakiego powiatu należała ta wieś. Kiedyś sprawdzałem, zdaje się, do powiatu czortkowskiego. Ja sam widziałem łuny na horyzoncie i właściwie co rano ciągnęły wozy, tego lata ciągnęły wozy z trupami, najczęściej gołymi trupami. Zwłoki przykryte lnianym płótnem, wystawały nogi. To były te obrazy, które wbiły się. No i straszliwe opowieści. Codziennie straszliwe opowieści. Więc taki był początek kształtowania się świadomości już właściwie prawie dorosłego człowieka. Chłopcy w ten czas szalenie szybko dojrzewali.
Ile pan miał lat wtedy?
Ja jestem 30 rocznik, więc to wszystko przeżyłem jako 13-letni. No i park dworski. Między drzewami były rozciągnięte sznury, kobiety. To były te grupy uciekinierów, kobiety suszyły bieliznę. Wszystko było zapchane aż po strych ludźmi. Było ciepło, nocowali w parku i te kolumny tych wozów drabiniastych, gdzie trupy, gdzie były chowane, czy na tej wsi, czy gdzieś po drodze wieziono, nie wiem. W każdym razie zdążały do miasteczka. I krewni, u których byliśmy, też gdzieś koniec sierpnia, początek września do Czortkowa. I tutaj nie pamiętam, czy do Czortkowa, czy do Trębowli. W tym czasie żony, rodzinę spalono. Zapędzona do stodoły, spalona. I to, że ona istnieje z tej całej rodziny, pochodzenia zresztą czeskiego, dworzaków, to zawdzięcza właściwie Niemcom. Wybuch straszliwego okrucieństwa. Huta Pieniacka to wyrżnięta została cała wieś, wyrżnięta, spalona, ludzie spaleni w kościele. Ale tu chciałbym jakby otworzyć nawias. Nie chciałbym to powiedzieć o wszystkich Ukraińcach, że tak było. Spotkałem mężczyznę, który opowiedział mi historię, jak on został przez Ukraińca w piecu do chleba. Nie wiem, czy pani widziała takie piece do chleba. Ogromne. I w piecu został przechowany. A kiedy przyszli Ukraińcy do tego Ukraińca, przypuszczając, że on gdzieś ukrywa, to on wyszedł i hasła jakieś antyukraińskie krzyczał na podwórzu i go zastrzelili, a chłopak w tym piecu przeżył.
Włodzimierza Odojewskiego i jego wspomnień jeszcze wrócimy. Teraz posłuchajmy wspomnień doktora Stanisława Walkiewicza, jedynego z rodziny, który ocalał z tamtej rzezi.
29 sierpnia 1943 roku wtargnienie na nasze podwórko bandy ukraińskie UPA. To były bandy nacjonalistyczne, proniemieckie. Ja z ojcem spałem w stodole. O już coś tam sygnały do nas dochodziły. Ojciec był podoficerem, brał udział w pierwszej i w drugiej wojnie światowej. Kiedy ojciec powiedział: Stasiu, wstawaj, to zauważyłem, że ojciec był z tyłu drutem kolczastym skuty. I patrzę, na podwórku już są moje trzy siostry starsze ode mnie. Maria, Lodzia, Halinka, matka moja i najmłodsza siostra wyszła od babci z mieszkania, staruszki. Moja babcia była pochodzenia ukraińskiego. I stąd, powiedzmy sobie, dziwi nas, że od sióstr synowie byli bandziorami. Ja to pisałem. Nikt, Hitler nawet takich tortur nie stosował, ani Stalin. Mego brata najmłodszego, 4 lata, Witka, wzięli za nogi, o drzewo rąbnęli potem. A ojca piłowali. A widłami siostry zakuli i matkę zakuli. A babcię zabili, a ich matka była u siostry tej zagórskiej. Powie, co jest. Ja nic nie znają, nie znają. A okazuje się, a jej synowie mordercy. Każdy pop nawet palinki rozdawał, żeby Polaków mordować. Jak przyszli, to nas skuli i prowadzili nas do Śródmieścka, bo Mielnica to było małe miasteczko. Gro mieszkało Żydów, Ukraińców gro i mniej Polaków. Żydów w 1942 roku wymordowali u nas. Nie Niemcy, Ukraińcy. Między Ubojnią, bo ojciec był rzeźnikiem, a cmentarzem katolickim, polskim, tam były wykopy piasku. I tam ich posypali, także jeszcze z tymi małymi Ukraińcami chodziłem, bo oni ząbków szukali lub paluszków. To ja pamiętam, że szukałem, gdzie na wierzchu były jeszcze walące się części ciała. Ja tam nie widziałem strzelania i moi rodzice też nie byli strzelani, a mordowani. I dlatego to jest ból. W Śródmieściu była rodzina Berców polska, bardzo zacni Polacy, stoimy. I wyprowadzają na sznurku na szyi starego Berca. On mieszkał na piętrze, to go po schodach wyprowadzali. Wtedy zaczął krzyk, bo córka została pobita, nie chciała się dać skuć, ale skuli ją. I też prowadzili nas w stronę Targowicy, Milnicy. Trzeba było przejść przez most, przyszliśmy frontem do kościoła katolickiego. Moja babcia prosi ich, byście pozwolili nam klęknąć, pomodlić się tu do Boga. Za co wy nas chcecie mordować? Ja się za was modliłam całe życie. Nie usłuchali. Chciałem powiedzieć, że to byli banderowcy z innych miejscowości, przeważnie nieznani nam, a nasi jechali do ich miejscowości. I wtedy, kiedy nas zaprowadzili na Targowice, tam był złamany most, trzeba było przejść przez taki wąwóz, w tym wąwozie tatuś skuty, Mama płacze, siostry krzyczą i tatuś do mnie mówi: Stasiu, uciekaj. A grób już się był wykopany na nas. Pobiegłem ze 100-200 metrów za leszczyny i tam się schowałem. Ale kiedy rodziców mordowali, to ja słyszałem krzyki, a nie strzały. W koszulce jestem i w spodenkach. To jest 29 sierpień. Gdzie to lecić? Polecę na kolonię Mielnicko do Radziewiczów. Tam Antoś jest, mój kolega, który chodził ze mną do szkoły. I zabiegłem tam, pukam do okna. To była parterówka na kolonii takiej mielnickiej. Panie Rodziewicz, Antoś, Antoś. No i ktoś tam odzywa się. Ja mówię: uciekajmy, bo moi rodzice już są mordowani. I ja uciekłem z tego mordu. Nie dowierzali, co taki mały chłopak. Ale ja zasapany wszystko, więc dali mi wiarę. Rodziewicz uciekł zaraz gdzieś do lasu. A Rodziewiczowa miała 4 dzieci, między innymi ten Antoś, to był najstarszy, 12 lat. Zaprzęga konie i mnie sadza do wozu. Jedziemy do Kowla przez Radoszyn. Pod Radoszynem spotykamy furmanki ukraińskie. Rozwozili tych banderowców. A gdzie wy jedziecie? Do Kowla. O, mała kobiecinka taka z pięciorkiem małych dzieci. Niech jedzie, po ukraińsku sobie rozmawiali. W Kowlu zawieźli nas na komendę. Ja mały chłopak, rodziców nie mam, płakać nawet nie byłem w stanie. Kazali nam okopy kopać, bo to wtedy front się zbliżał. Pod koniec lutego wiozą nas w stronę Chełma, Lublina. Ja mam zapalenie płuc, umierający chłopak jestem. A my w towarowych pociągach. No i powiedzieli mi ci Polacy: Stasiu, ty uciekaj, bo umrzesz. U sióstr Rytek byłem przez 4 lata. Bardzo się dobrze mną opiekowali. Uczyli mnie czytać, pisać. Potem siostry Felicjanki. U sióstr Felicjanek byłem rok. Wtedy nasze władze komunistyczne likwidują domy dziecka przy sióstrach zakonnych. I zabrali mnie wtedy do Pasłęka. Tam państwowy dom dziecka. I tam skończyłem szkołę podstawową. Chcieli mnie wysłać do Otmuchowa na szkołę jedwabniczo-włókienniczą. Tam byłem tylko 2 miesiące, bo nie chciałem być włókiennikiem. Powiedziałem to szczerze panu dyrektorowi. A dyrektor: co ty chcesz, Staszek, robić? Ja chcę wracać i iść do liceum. Jak dostałem się na Akademię Medyczną, po wojnie były przy powiatowych radach i wojewódzkich radach PURY, Polski Urząd Repatriacyjny. I zadwołał mnie taki adwokat, i mówi: syneczku, ja rozumiem, że ty masz jeszcze potrzeby, wszystko, ale nikomu nie mów, że twoi rodzice na Wołyniu zostali przez Ukraińców wymordowani, bo ciebie z akademii wywalą. Trzeba powiedzieć tak, że Ukraińcy w II wojnie światowej, jak byli Rosjanie do 1942 roku, byli za Rosjanami. Jak przyszli Niemcy, byli za Niemcami. Najpierw Niemcy mówią: jak chcecie samostyjną Ukrainę, to wyrżnijcie Żydów. Tak, wyrżnęli Żydów. A potem w 1943 roku, jak chcecie, wyrżnijcie Polaków. Tak, wyrżnęli.
Była to opowieść ocalałego z wołońskiej rzezi doktora Stanisława Balkiewicza. Wróćmy jeszcze do wspomnień pisarza, który właściwie całe życie zajmował się sprawami tamtych krwawych, pełnych bólu i namiętności terenów. Włodzimierza Odojewskiego, który jako 13-letni chłopiec widział łuny pożarów i wozy pełne ludzkich zwłok, nakrytych płótnem. W finale jego powieści Zasypie wszystko zawieje, gdy Niemcy zaczynają się wycofywać, bo nadchodzą Rosjanie. Jeden z głównych bohaterów powieści walczy w lesie, zostaje ranny, traci kontakt z oddziałem i wraca do rodzinnej wsi, ale zastaje już tylko zgliszcza. Od wdowy po koledze z oddziału dowiaduje się, że wszystko, co pozostawili jego krewni, zostało rozkradzione przez okolicznych chłopów, którzy zamordowali też jego matkę, gdy przyjechała do majątku. Zatłukli ją kijami, a ciało wrzucili do gnojownika. Mordercami byli ci sami, którzy niegdyś się z nim przyjaźnili. Jego zemsta jest straszna. Jedzie do wioski nad ranem, barykaduje wszystkie drzwi i okna chałupy, w której mieszkają mordercy z rodzinami, i podpalają. Giną wszyscy. odchodzi ze wsi na oczach wszystkich mieszkańców, którzy uznają jego prawo do zemsty. Odchodzi, zabierając jedynie swoją klacz i ciało matki odkute ze zlodowaciałego gnojownika.
To obszerne fragmenty audycji Małgorzaty Maniszewskiej. Porozmawiajmy o literaturze i rzezi wołyńskiej z 2011 roku. Zbliża się godzina 23, kolejne wieczorne spotkania już jutro o tej samej porze. Michał Słowodzian, dobranoc. Some things you just don't question.